Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś w studio dr Agata Ruźniak-Lubocka, psycholog, psychoterapeutka z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor.
Liwia Karwat, przewodnicząca samorządu studentów Politechniki Gdańskiej, studentka którego roku?
Czwartego
roku.
Studia magisterskie.
Studia magisterskie. I Wojciech Tomaszewicz z Parlamentu Studentów RP, rzecznik prasowy Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, student Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry. Witam
Dzień dobry.
Pana w studiu również. Parlament Studentów realizuje projekt dotyczący dostępu do wsparcia psychologicznego członków społeczności akademickiej, który polega na upowszechnianiu m.in. wiedzy z zakresu psychologii i wsparcia psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki uczelni. I o tym dzisiaj w czasie tej audycji będziemy rozmawiać. Pierwsze pytanie to może do pana Wojciecha, jako przedstawiciela Parlamentu Studentów RP. Co skłoniło was do zainteresowania się tą kwestią zdrowia psychicznego studentów? Czy były jakieś niepokojące sygnały z uczelni, że takie coś, taki program jest, taki projekt jest potrzebny?
Tak, jeśli chodzi o strefę komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ten projekt, pierwsza jego edycja rozpoczęła się w 2020 roku. Było to zaraz w trakcie i po pandemii. Z uwagi na to, jakie problemy psychiczne zaczęły występować w środowisku akademickim, to znaczy wtedy zwrócono uwagę na to, jakie mają problemy studenci, co się z tym dzieje i co my możemy zrobić, aby im pomóc. Stąd też wyszła ta inicjatywa. I tak się ona narodziła i od tamtej pory jest kontynuowana z racji tego, że coraz bardziej zwraca się uwagę na to, jak studenci czują się w trakcie studiów i jak środowisko akademickie w trakcie studiowania zwraca na to uwagę i co się dzieje, jaki to ma w ogóle wpływ.
Łatwo pewnie nie jest, bo student jednak jest pod presją, prawda, kolokwiów, uczenia się, tego zdobywania tego swojego wykształcenia i łatwo nie jest, prawda, pani Liwio?
Łatwo nie
Pojawiają
jest.
Pojawiają się problemy. Właśnie jak obecnie wygląda na przykład na Politechnice Gdańskiej dostęp do takiego wsparcia psychologicznego?
U nas na Politechnice w tym momencie funkcjonują dwa organy, czyli funkcjonuje Centrum Wsparcia Psychologicznego, gdzie studenci mogą otrzymać krótkotrwałą pomoc psychologiczną.
Taką doraźną, tak? Jakby coś działo.
Tak, tam mogą zadzwonić. Niestety nie jest to wsparcie długotrwałe. Tam nie można liczyć na żadną terapię taką długoterminową. Natomiast można również liczyć na wsparcie takiego nowego organu, który funkcjonuje niecały rok. To jest BORF. To jest Biuro Osób z Neuroróżnorodnością Funkcjonalną. I to jest biuro, które oferuje również właśnie wsparcie dla osób, które nie do końca potrafią odnaleźć się na uczelni, nie do końca dobrze im tam idzie. I te panie, które tam pracują, również wykształcenia właśnie psycholodzy, również pomagają i starają się zawsze takich studentów wesprzeć i wdrożyć ich w takie studenckie życie.
No właśnie, bo takie formy pomocy psychologicznej, właściwie najbardziej optymalne i najczęściej wykorzystywane przez społeczność akademicką w Trójmieście, między innymi przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy korzystają z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego, specjalnie powołanej właśnie takiej instytucji do niesienia tego typu pomocy, no to jakie są najbardziej optymalne? Można pomagać właśnie w ramach uczelni?
Myślę sobie, że optymalne są różnorodne formy, bo tyle, ile mamy studentów, takie mamy zapotrzebowanie i będą studenci, którzy będą czerpać najwięcej z konsultacji indywidualnych i w tej formie będą czuli się najlepiej i najbezpieczniej. Natomiast są też studenci, którzy dobrze się czują, uczestnicząc w takich formach psychoedukacyjnych, czyli myślę sobie o wykładach, które my jako centrum też proponujemy dla naszej społeczności studentów, ale są też grupy studentów, które bardzo dobrze się czują w takich formach warsztatowych, gdzie można pracować z grupą, uczestniczyć w ćwiczeniach. Więc myślę sobie, że różnorodność to jest ten klucz, żeby zapewnić właśnie takie formy jak najbardziej uszyte na miarę potrzeb studenta.
Ja sobie tak myślę, że przecież uczelnia to nie są tylko studenci, to są też doktoranci, prawda? To są też pracownicy, ci, którzy zajmują się dydaktyką, ale też pracownicy administracyjni. No i są różne takie sytuacje, to życie pokazuje, prawda, że nie zawsze tylko student potrzebuje tego wsparcia, ale też inni członkowie tej społeczności akademickiej. To jak to wygląda? Bo wygląda to na Politechnice dobrze i na Uniwersytecie też dobrze. A jak wygląda w Polsce? Jakby pan powiedział, jako przedstawiciel parlamentu, pewnie badaliście tą sprawę i dostęp do takiego wsparcia w uczelniach.
Tak, trzeba mieć na uwadze to, że w Polsce funkcjonuje ponad 300 ośrodków akademickich. To znaczy, są to uczelnie zarówno duże, jak i małe. I to naprawdę wygląda bardzo różnie. To znaczy, no wiadomo, że ośrodki duże, takie jak Politechnika, jak Uniwersytet Gdański, to wsparcie psychologiczne mają na bardzo wysokim poziomie, ale są też małe jednostki, które nie często mają problem z tym, aby takie centra tworzyć. Stąd też jakby odpowiedź z naszej strony, ze strony Parlamentu Studentów, bo warto przypomnieć, że ze strefy komfortu może skorzystać każdy student.
Także na przykład uczelni prywatnych?
Także uczelni prywatnych, niezależnie z jakiego ośrodka. I strefa komfortu no, oferuje dla takiego studenta 10 spotkań z terapeutą, ale też warto pamiętać o tym, że strefa komfortu to nie tylko wsparcie psychologiczne, są to też warsztaty, są to kampanie, które pomagają studentom walczyć z takimi trudnościami, które ich spotykają i jakby też z perspektywy naukowej informują studenta, co on może zrobić, aby przeciwdziałać takim zachowaniom.
Mhm, czyli rozumiem, że w Polsce, jeśli ktoś chce korzystać, to praktycznie każda uczelnia może w tym projekcie uczestniczyć. I on jest przewidziany na jaki czas jeszcze? Mówił pan, że się zaczęło wszystko w 2020 roku, czyli już 5 lat temu.
Tak, dokładnie. I jakby ten projekt, z racji tego, że no w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mamy kadencyjność, no to ten projekt, który aktualnie trwa na prawie cały okres tej kadencji, czyli na rok 2025 i 2026. Z racji tego, że no po upływie tej kadencji projekt musi zostać złożony na nowo w ministerstwie, bo no, warto tutaj przypomnieć, że projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pytam teraz panią dr Agatę Ruźniak-Lubocką, psychologa, terapeutkę. Czy uczelnia ma wystarczające, na przykład Uniwersytet Gdański, w którym pani pracuje, wystarczające moce, można powiedzieć, żeby wesprzeć tą społeczność akademicką samodzielnie? Czy nawiązuje się też współpracę z ośrodkami jakimiś zewnętrznymi w ramach tych właśnie chociażby tego projektu Parlamentu Studentów dotyczącego tej strefy komfortu, tak? Tą nazwę wymieńmy. Czy jak to wygląda w praktyce później?
W praktyce nasi studenci mogą korzystać z konsultacji, które my im oferujemy. Równolegle mogą korzystać z programu właśnie w ramach strefy komfortu. Natomiast ci studenci, którzy biorą udział w konsultacjach właśnie realizowanych przez Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego, czasem zgłaszają się do nas z takimi problemami, że my musimy skierować czy zalecić konsultacje jeszcze z osobami czy ośrodkami zewnętrznymi i to zależy. Jeżeli widzimy, że stan psychofizyczny studenta wymaga konsultacji z psychiatrą, czyli na przykład dalszej diagnostyki albo farmakoterapii, to wtedy jest takie zalecenie. Jeżeli widzimy, że potrzeba jest długoterminowej terapii, to wtedy zalecenie konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą na zewnątrz. Czasem jest tak, że te trudności studenta dotyczą też środowiska, z którego pochodzi. Myślę tutaj przede wszystkim o systemie rodzinnym, no i wtedy też współpracujemy na przykład z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Także tutaj w zależności od tego, jakie są potrzeby danego studenta, z czym się do nas zwraca.
Czy dzięki temu projektowi na przykład na Politechnice Gdańskiej daje się, że tak powiem, kolokwialnie wyłapać ludzi, którzy tej pomocy potrzebują? Czy oni muszą się, nie wiem, sami zgłaszać? Czy jest jakaś taka pomoc ze strony samorządu studenckiego, który no, wie od swoich członków albo współpracujących innych studentów, doktorantów, czy wręcz nauczycieli akademickich, że jest jakiś problem z daną osobą i można jakoś ją namówić do tego, żeby skorzystała z tego wsparcia. Jak to wygląda w takiej praktyce już na uczelni?
Jako studenci, jako samorząd staramy się zawsze wyłapywać też takich studentów, bo nie każdy wie, gdzie może się zgłosić po pomoc, nie każdy też chce po prostu sam siebie zgłosić się o pomoc. I my jako samorząd staramy się gdzieś tam też współpracować chociażby z dziekanatem, który ma bieżący kontakt kontakt ze studentami i widzi, jakie są bieżące problemy takiego studenta. I zawsze staramy się być dla niego wsparciem, zawsze staramy się kierować, staramy się być w kontakcie ze starostami kierunków, z opiekunami również kierunków i taką pomoc, na taką pomoc również po prostu kierować.
Bo tak zastanawiam się, czy jak wygląda to tak z punktu widzenia też psychologów, was, psychologów, którzy tego wsparcia udzielają, czy są jakieś programy takie prewencyjne realizowane w uczelniach w tej chwili, bo jeden program to oczywiście tu mówimy o tym realizowanym przez parlament, ale czy to jest tylko to, czy jeszcze jakiś nacisk pod kątem jakichś konkretnych zaburzeń, zachowań, problemów kładzie się na uczelniach, no bo myślę sobie, że te problemy mogą w sumie być podobne, no to pewno jest ta presja właśnie, żeby zaliczyć, tak, żeby mnie z tych studiów nie wyrzucili. I to pewnie każdy student, zwłaszcza pierwszego roku, martwi się bardzo. Są przedmioty, które są trudniejsze do zdania i tak dalej, więc jest na pewno jakaś presja, oczekiwania, przez co może jakieś zaburzenia lękowe, potem depresje i tego typu problemy się pojawiają. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o prewencję?
Dokładnie tak, jak pani redaktor wspomniała, my na naszych zespołach, czyli tak zwanych spotkaniach psychologicznych z naszego centrum, prowadzimy tak zwane interwizje, czyli omawiamy to, z czym do nas się kierują studenci i na podstawie tego, z czym się zgłaszają, prowadzimy szersze działania, czyli do tego dostosowujemy na przykład warsztaty psychoedukacyjne czy spotkania ze studentami i tak rzeczywiście zgłasza się bardzo dużo studentów właśnie z poczuciem lęku, takiego poczuciem wypalenia związanego właśnie z nauką. I tutaj prewencyjne spotkania właśnie związane na przykład na pracę z prokrastynacją, na pracę z lękiem, techniki mindfulness, uważności, czyli wszystko to, co mogą wprowadzić już sami, żeby obniżyć poczucie lęku i być po prostu bardziej produktywni.
A jakie są takie te elementy współpracy między Parlamentem Studentów i samorządami już studenckimi w poszczególnych uczelniach? To znaczy wy spotykacie się, ustalacie, co jest dla was ważne dla środowiska studenckiego, tudzież uczelnianego ogólnie, w jakim kierunku takie wsparcie powinno być, nie wiem, robione są jakieś ankiety, czy takie rozpytki, tak, mówiąc kolokwialnie, wśród studentów, co by się przydało, w jakim kierunku powinno to wsparcie iść, jak to wygląda przy planowaniu tego typu działań?
Trzeba mieć na uwadze to, że samorząd i Parlament Studentów to tak naprawdę jest jedno, to znaczy jakby samorząd jest częścią parlamentu, parlament to odpowiada też również za samorząd i my no może
na
to...
Na bieżąco macie
może
takie
to
wieści, tak?
Dziwnie, ale mamy ze sobą kontakt praktycznie ciągle, to znaczy no nawet sytuacja przed audycją, kiedy jeśli pojawia się jakiś problem w okolicy, no to wiemy, z kim się skontaktować, czy to ja napiszę do Oliwii, czyli wiadomo.
No bo są na uczelniach też takie sytuacje kryzysowe, prawda?
Tak,
że się coś dzieje z jakimś konkretnym studentem. Nie wiem, nie chcę tutaj jakby gdybać, ale no różne rzeczy mogą się dziać, tak? No też wiemy z doniesień medialnych o różnych sytuacjach, które miały miejsce w obrębie kampusów, nie wiem, czy w Warszawie, czy tutaj u nas w Gdańsku na Politechnice wcześniej też. I znaczy, takie sytuacje już dramatyczne i drastyczne.
Tak, warto mieć też na uwadze to, że jeśli chodzi o te konsultacje, my na bieżąco udostępniamy terminy. Jakby tu też bardzo ważna jest informacja, że studenci mogą korzystać w trakcie miesiąca. My jako Parlament Studentów informujemy o tym, jakie terminy i ile
pozostało. Czyli jest jakaś strona internetowa, tak?
Tak. Bezpośrednia strona Strefy Komfortu, zachęcamy do odwiedzenia. Ale pojawiają się takie momenty kryzysowe, to znaczy sytuacja, która miała miejsce w Warszawie, czy nawet chociażby jesień, kiedy takie problemy psychologiczne się, natury psychologiczne się zwiększają.
Nasilają, tak.
Nasilają i my w tym przypadku staramy się też intensyfikować nasze działania informacyjne, że studenci mają możliwość korzystania. Tu też jakby no świetnym uzupełnieniem są właśnie działalności bezpośrednio w ośrodkach akademickich, bo student wtedy ma wybór. To znaczy bardzo ważne jest to, na czym my się też skupiamy i na czym w dzisiejszych czasach jest kładzie się bardzo dużą uwagę, czyli na inkluzywność. Na to, aby żaden student nie był wykluczony. Niezależnie od tego, jaki ma problem, my musimy temu studentowi i chcemy mu pomóc. I to też jakby intensyfikuje nasze działania.
Czyli rozumiem, że to jest w zakresie takiego już takich inicjatyw oddolnych, można powiedzieć, na uczelni, żeby wiedzieć, jakie tam są potrzeby bezpośrednio i rozumiem, samorząd reaguje, zgłasza chociażby do takiego zespołu psychologów, jak w Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tak to wygląda
tak,
w praktyce.
I myślę sobie, pani redaktor, jeszcze muszę wspomnieć tu o takich inicjatywach, jak na przykład inicjatywa Koła Naukowego Badań Psychologicznych, Eksperior, u nas w Instytucie Psychologii. Właśnie w ubiegłym roku akademickim przeprowadzili w ramach też współpracy z Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego badanie dobrostanu studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
I teraz czekamy... Jest dobrze czy źle?
Czekamy na raport, na publikację raportu. Natomiast myślę sobie, że to są takie też oddolne działania, które potem te wyniki są kierowane do państwa i rzeczywiście opracowane dalej mogą być takimi wytycznymi.
Początkiem jakiegoś dalszego działania, jak sprawę dalej pociągnąć, zabezpieczać potrzeby psychiczne. A proszę powiedzieć jeszcze o tym dostępie do pomocy psychologicznej na uczelniach. Jakie są bariery? Bo na pewno jakieś są, które utrudniają ten dostęp. Bo mówimy tutaj o uczelniach, przedstawiciele siedzą państwo we trójkę, gdzie, tak jak powiedzieliście, większego problemu nie ma. Ale co może być takim problemem, żeby takie stałe wsparcie istniało? Takie ośrodki właśnie, jak jakieś centra wsparcia psychologicznego, tak jak na Politechnice i Uniwersytecie Gdańskim. Nie wiem, czy w Akademii Marynarki Wojennej jest też takie centrum wsparcia jako instytucja, czy tylko sam projekt działa, ale jakie są te bariery, jakby państwo powiedzieli? Może zaczniemy od pani doktor Różniak-Lubockiej.
Ja myślę sobie, że one są różnej natury, one są systemowe, czyli troszeczkę tak jak tutaj padło, dostępność, prawda, terminy, ilość specjalistów w danym obszarze, czy można korzystać ze specjalistów, którzy są z danej uczelni, czy na przykład zewnętrznych. Myślę sobie też o dostępie do informacji, o takiej formie wsparcia. Natomiast takie najbliższe bariery z mojej perspektywy to są te bariery psychologiczne, które
mają studenci. Żeby w ogóle zacząć, tak?
Tak. Myślę sobie o wstydzie, o takim poczuciu, że to jeszcze nie jest czas na formę wsparcia.
Czasem radzę sobie sam albo z koleżanką, tak?
Tak, tak. Czasem jak przychodzą studenci i pytam, z czym pan się zwraca, to na przykład zaczynają od tego, ale ja nie wiem, czy to jest już na konsultację. Nie? Czyli takie poczucie,
jak przychodzą, to znaczy, że gdzieś tam w głowie, prawda, już zaświtało, że trzeba szukać pomocy.
Tak.
Macie jakiś taki feedback w może parlamencie, ile osób skorzystało z tego programu, ile korzysta, jakie udało się może sprawy załatwić, czy to jeszcze jest przed raportem, nie jesteśmy w stanie tutaj
powiedzieć. Mamy takie informacje na bieżąco, ale niestety ja za to nie odpowiadam, więc, więc chętnie bym się podzielił, ale po prostu koordynatorem, jeśli chodzi o strefę komfortu, jest z naszej strony Szymon Łakomy i też on na pewno takiej informacji by udzielił. Ale tak, na bieżąco to śledzimy, dlatego też tutaj wspomniałem, bo my wiemy, kiedy pojawia się kryzys w ośrodkach akademickich, bo widzimy to nawet po ilości dostępnych terminów. To znaczy, bywają takie miesiące latem, kiedy tych terminów jest dużo. My też jakby częściej wspominamy o tym, że one są, ale są takie miesiące, kiedy my już pierwszego dnia danego miesiąca nie mamy terminów.
Ale co, sesja? Wtedy jest najwięcej problemów?
Sesja.
Niekoniecznie. Sesja to spina ludzi, tak? Sesja, że jednak się zmobilizować, bo...
Tak, też tutaj warto wspomnieć o tym, że za konsultacje psychologiczne odpowiada klinika Uniwersytetu SWPS i też klinika przygotowała, nie pamiętam w którym to było roku, ale kilka lat temu taki raport, jaki procent studentów ma problem natury psychologicznej, no i było to ponad 50% studentów, czyli... To druga osoba tak naprawdę.
A czy są jakieś plany takie na przyszłość jeszcze związane z wspieraniem studentów w zakresie zdrowia psychicznego? Jakie działania się przewiduje? Może, nie wiem, wspólne działania uczelni w ramach tutaj Trójmiasta oczywiście o to pytam. Czy w zakresie tego rozwoju, tego jak to wsparcie mogłoby być udzielane, czy na razie to, co się dzieje, jest wystarczającą przynajmniej pomocą, która jest udzielana na bieżąco?
to może Livia się wypowie.
Wydaje mi się, że ta pomoc jest wystarczająca i tych ośrodków, które oferują pomoc, jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się mimo wszystko, że cały czas ta kampania promocyjna, czyli taka typowo informacyjna, żeby studenci wiedzieli, gdzie po tą pomoc mogą sięgnąć, gdzie mogą pójść, gdzie mogą zadzwonić, do kogo mogą pójść.
Czyli nie samo udzielanie, tak, tylko dotarcie przez studenta w ogóle do tego, że tak, do informacji.
Bo tych studentów jest jednak bardzo, bardzo dużo na uczelniach, bo u nas chociażby jest 15 tysięcy studentów i żeby do każdego dotrzeć z tą informacją, że taką pomoc może otrzymać nieodpłatnie w szybkim terminie, jest po prostu bardzo, bardzo ciężko.
Czyli teraz, żeby studenci dowiedzieli się o tym, że na przykład w ogóle jest taka instytucja jak Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim, to co, media społecznościowe? Co wam, jak wy to robicie, że się ogłaszacie, że jesteście, że czekacie?
Media społecznościowe to jedno, ale my przychodzimy na inaugurację roku, rozmawiamy, przedstawiamy się osobiście, tak żeby studenci mogli zobaczyć, kto jest, kto czeka na nich, kto tą pomoc im oferuje. Opiekunowie roku są bardzo dużym wsparciem dla nas, bo też o tym opowiadają. Natomiast jest jeszcze takie jedno źródło, które mnie osobiście bardzo urzeka. Wykładowcy. Wykładowcy, pracownicy, panie w dziekanacie. Naprawdę trafiają do nas studenci, którzy mówią: pani wykładowczyni, pan wykładowca zauważył, powiedział, że widzi, że coś się zmieniło w moim zachowaniu, że tutaj mogę dostać pomoc. I myślę sobie, że ten czynnik ludzki, taki bezpośredni, to jest coś, co najbardziej otwiera i zachęca do korzystania.
Doktor Agata Ruźniak-Lubocka z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele środowiska studentów Livia Karwat oraz Wojciech Tomaszewicz są moimi i Państwa gośćmi. Zapraszam teraz na krótką przerwę, po której będziemy rozmowę kontynuować.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną są dr Agata Ruźniak-Lubocka, psycholog, psychoterapeutka z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Livia Karwat, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Wojciech Tomaszewicz z Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Rozmawiamy o potrzebach wsparcia psychologicznego dla studentów i jak to jest realizowane w ramach rozmaitych projektów naukowych. Czy studenci jako tacy mają możliwość angażowania się w organizowanie takiej pomocy psychologicznej na swoich uczelniach? Pytam tutaj panią doktor Agatę Ruźniak-Lubocką, która pracuje w Akademickim Centrum Wsparcia na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, w szczególności studenci piątego roku psychologii, często pod taką opieką merytoryczną psychologów, którzy pracują w Akademickim Centrum Wsparcia Psychologicznego, przygotowują właśnie treści dla warsztatów, czy współprowadzą z nami warsztaty, więc jest to taka nieoceniona pomoc, bo rzeczywiście no, oni są najbliżej tych studentów, także wiedzą, czego studenci potrzebują.
Taki student piątego roku już coś tam pomóc może, tak? Albo przynajmniej orientację ma, tak, że coś będzie nie tak i może dalej pokierować takiego kolegę z innego kierunku. No,
tak, działają tak dwutorowo, prawda? Bo mhm. i ze względów merytorycznych mogą dołożyć swoją cegiełkę i też właśnie z tych takich społecznych, czyli właśnie wychodząc ze społeczności studentów.
A jak wygląda to na Państwa uczelniach? Czy tam jest jakiś taki wolontariat, może nie dotyczący samego wsparcia już, ale organizacyjny, czy jakiś logistyczny? Jak to wygląda na przykład na Akademii Marynarki Wojennej, gdzie studiuje pan Wojciech, albo na Politechnice Gdańskiej, skąd jest pani Livia?
Dobrze, to u nas no, mówimy głównie o samorządzie, tak? Więc my jako samorząd organizujemy różnorakie akcje, które mają na celu właśnie promocję tego wsparcia psychologicznego.
To jest duża uczelnia, prawda? Wiele wydziałów.
Bardzo duża uczelnia, 8 wydziałów, bardzo dużo studentów, duże, różne wydziały. I to wsparcie jest jak najbardziej potrzebne. W związku z tym my przede wszystkim właśnie jako samorząd staramy się takie akcje organizować. Organizujemy na przykład Tydzień Zdrowia Psychicznego, gdzie właśnie są różnego typu warsztaty, szkoleń. Zapraszamy szkoleniowców z całej Polski, również różne działy z samej Politechniki się angażują i właśnie starają się przekazać tą wiedzę, jaką mają.
Bo pytanie mam takie pomocnicze i dodatkowe, bo Politechnika to jest uczelnia techniczna, prawda?
Tak,
więc nie wiem, czy tam pracują psychologowie też? Są jakby pracownikami naukowymi, merytorycznymi? Nie, czyli to macie po prostu w ramach już takiego pakietu dodatkowego to wszystko, tak?
Tak, my właśnie staramy się takie osoby gdzieś tam spoza uczelni ściągnąć, żeby oni jakąś wiedzę przekazali, żeby byli też dla tych studentów wsparciem. No i Wydziałowe Rady Studentów również starają się takie wydarzenia organizować, gdzie właśnie popularyzują taką wiedzę na temat zdrowia psychicznego, też zdrowia fizycznego. No i tu również wtedy starają się angażować studentów, którzy po prostu chodzą na korytarzach i zaczepiają i starają się mówić, gdzie takie wsparcie mogą uzyskać.
I tak to wygląda w praktyce. Tak wygląda. A jak to wygląda na uczelni, z której, na której pan studiuje, czyli Akademii Marynarki Wojennej, no specyficzna uczelnia.
Tak, tak.
Jak wygląda właśnie tam tego typu działalność? Można być wolontariuszem w tym zakresie?
Jak najbardziej. Tutaj kwestia na pewno pochwalenia zaangażowania samorządu, to znaczy przewodnicząca samorządu zawsze, Ola, która jest przewodniczącą, jest drugą kadencję i zawsze też stara się angażować w to, aby promować czy to warsztaty, czy samą kampanię informacyjną po prostu dotyczącą wsparcia psychologicznego. Ale tu też się wypowiem z racji tego, że byłem studentem też Uniwersytetu Merito w Gdańsku, że my jako samorząd też działaliśmy na tej zasadzie, że nie tylko promowaliśmy to wsparcie psychologiczne ze strony Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, ale też we współpracy z menadżerami kierunku, tutaj konkretnie kierunku psychologia, organizowaliśmy właśnie takie wsparcie bezpośrednio na uczelni.
A te tematy, o których wspominaliście, webinary, spotkania, to co jest takiego takiego najbardziej, że tak powiem, potrzebnego, żeby ze studentami omówić? Jakie tematy? Nie wiem, właśnie temat depresji, nie wiem, właśnie presji albo lęków, samobójstw, nie wiem, uzależnień. Co, czym się studenci, że tak powiem, interesują, żeby o tym rozmawiać z terapeutami albo z wolontariuszami, czy w ramach tych akcji, które są organizowane?
Tutaj może się też wypowiem, bo dokładnie w poprzedni czwartek był webinar na temat tego, jak odnaleźć się w nowym środowisku akademickim. To znaczy, to jest skierowane głównie do studentów pierwszego roku. To znaczy, bo w momencie, kiedy licealista przychodzi na uniwersytet, on jest w całkowicie nowym środowisku. I to też w tym okresie jest dużym problemem, bo bardzo dużo studentów czuje się po prostu przytłoczonym.
Zagubieni są.
Tak, tak, że nie może się odnaleźć w nowym środowisku. Otacza go jakaś nowa
nomenklatura. Trzeba całą masę rzeczy załatwić, tak? Na początku
tak, dokładnie.
Roku akademickiego.
I to też jakby naszą odpowiedzią na to był właśnie webinar, który opowiadał studentom o tym, jak się odnaleźć, co oznaczają dane terminy, no bo wiadomo, terminologia też jest często problemem dla jakby studentów pierwszego roku, więc...
Stres może spowodować, jak się jakiś termin w ogóle przegapi, na przykład, bo się nie wiedziało czegoś, że trzeba do któregoś terminu tam, nie wiem, zgłosić się w dziekanacie z czymś.
Dokładnie, więc my też mamy zaplanowane działania, które reagują na to, w jakiej sytuacji student może się dopiero znaleźć.
A jak to na Politechnice Gdańskiej wygląda?
No, z dużym zainteresowaniem cieszą się webinary na temat radzenia sobie ze stresem, jak właśnie nie wypalać się tak szybko, chociażby przy dużej ilości nauki, jak sobie radzić z tą nauką, też chociażby jak się uczyć, bo to też gdzieś tam potem redukuje ten stres. No i w sumie takie są głównie organizowane i praktycznie co roku gromadzimy całe audytoria.
A pani doktor, tabu związane z korzystaniem z takiego wsparcia, to dzisiaj trochę inaczej wygląda niż wcześniej, niż przed laty. Jak te problemy wyglądają na uczelniach?
Ono jest, jeszcze nadal jest. Myślę, że jest mniejsze. Natomiast nadal jest grupa osób, studentów, pracowników, doktorantów, dla których zgłoszenie się po pomoc czy mówienie o trudnościach natury psychicznej jest wyzwaniem. I myślę sobie, że takie inicjatywy, jak to, że rozmawiamy tutaj dzisiaj, jak takie inicjatywy podejmowane właśnie w ramach projektu Strefa Komfortu, gdzie my normalizujemy dostęp do wsparcia psychologicznego, to jest coś, czego potrzeba, żeby uznać to za codzienność. Że psycholog nie jest od rzeczy niemożliwych, trudnych, od kryzysu, który już naprawdę nas przytłacza, ale może też nam pomóc na przykład takimi trudnościami związanymi, czy z planowaniem nauki, czy z prokrastynacją, bo wtedy działamy wcześniej i zapobiegamy konsekwencjom, które mogą być o wiele bardziej poważne.
Terapie online, to o których teraz się mówi w okresie pandemii, one stały się powszechne, można powiedzieć, dostępne bardziej niż taka wizyta w gabinecie. One są równie skuteczne jak terapie takie właśnie w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą? Bo studenci chyba to jest też takie pokolenie ludzi wychowanych już z internetem, więc dla nich to jest pewnie normalne. Mhm. Terapeuci też się musieli tak nauczyć pracować, prawda? To nie jest takie proste. Tak. Inny kontakt zupełnie, ale skuteczność taka sama?
Jeżeli chodzi o badania, które szczególnie mamy badania z nurtu psychoterapeutycznego poznawczo-behawioralnego i tutaj mówimy o porównywaniu terapii zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych i rzeczywiście te wyniki, jeśli chodzi o skuteczność terapii, one są dosyć podobne. Natomiast ja mam takie poczucie, że za skuteczność terapii przede wszystkim będzie odpowiadać motywacja do pracy. Czyli jeżeli student chce przyjść, chce pracować, chce sięgać po pomoc, to już jest sukces. A czy będziemy to robić w formie online czy stacjonarnej, mam poczucie, że to już ma drugorzędne znaczenie.
A co dla was jako studentów jest najważniejsze w kontakcie z psychologiem? Jakie kompetencje powinien mieć ten psycholog? Powinien być osobą, nie wiem, trochę w dystansie, trochę, czy bardzo otwartą, młodą na przykład, która może się wydawać będzie bardziej rozumiała problemy rówieśnicze takie młodych ludzi, czy też to powinna być osoba zupełnie, no jakie jest wyobrażenie i potrzeba? Czy to mniejsze ma znaczenie?
To znaczy, moim zdaniem bardzo ważnym elementem wsparcia psychologicznego na uczelni jest to, że psychologowie, którzy tego wsparcia udzielają, wiedzą jak wygląda środowisko akademickie. Bo środowisko akademickie to jest bardzo specyficzne środowisko, więc jakby również problemy, które powstają w tym środowisku, bardzo ważne jest, aby jakby pomoc w rozwiązaniu tych problemów udzielali ludzie, którzy wiedzą, jak to środowisko funkcjonuje.
Bo też może się wydawać komuś, że nie, właśnie trzeba gdzieś iść na zewnątrz, żeby ktoś miał takie inne spojrzenie na to, no wiadomo, dyskrecja też, prawda, to jakby należy do obowiązków psychoterapeuty, żeby być, psychologa, żeby być dyskretnym. Jednak środowisko akademickie i wywodzenie się z tego środowiska, bycie tam wewnątrz ma znaczenie, tak?
Tak, moim zdaniem ma znaczenie, bo no psycholog, który będzie wiedział, jak to środowisko funkcjonuje i też przebywa w nim na co dzień, wydaje mi się, że będzie w stanie bardziej zrozumieć problem studenta, który dotyczy tego środowiska, niż ktoś, kto jest z zewnątrz i z tym środowiskiem już dawno nie miał do czynienia.
Wraca do was taka właśnie informacja, na przykład w ramach samorządu, że dobrze, że to są ludzie, którzy z takiego środowiska się wywodzą? Pytam panią Oliwię.
Jest taka informacja. Jest taka informacja. Wydaje mi się, że jest to dla studentów właśnie bardzo istotne.
Tak? A czy są jakieś takie, nie wiem, uczelnie może w Polsce, o których pan wie jako przedstawiciel parlamentu, które mają takie wyjątkowo dobre praktyki w zakresie wsparcia psychologicznego, które można by było, o których można byłoby powiedzieć, że to są takie modelowe i tak to powinno właśnie wyglądać. Może tak akurat któraś uczelnia w Trójmieście, czyli jakie są te potrzeby, które, jak na początku mówiliśmy, nie zawsze są zaspokojone w takim zakresie, jakby należało. No, można by było przenieść z tych uczelni, które już to robią, na inne uczelnie, które jeszcze nie robią na stałe, bo nie mają może takich możliwości albo pomysłu, jak to zrobić.
Tak, mamy w Polsce kilka takich ośrodków, które zarówno jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, jako również też wsparcie tej inkluzywności dominują. Czy Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska oczywiście są tutaj
modelowymi, tak?
Jednymi z na pewno modelowych.
Tak.
Mi też bardzo, jeśli chodzi już o inne regiony Polski, zapadł w pamięć Uniwersytet Śląski w Katowicach, który bardzo dużo ma wsparcia nie tylko takiego bezpośredniego dla studentów, ale wsparcia, które otacza samo to wsparcie dla studentów. To znaczy posiadają bardzo dużą ilość przestrzeni relaksu, przestrzeni wyciszających, które również mamy czy na Politechnice Gdańskiej, czy na Uniwersytecie Gdańskim, które pozwalają po prostu na to, aby studenci też mieli w trakcie gdzieś przebywania w tych ośrodkach akademickich przestrzeń dla siebie na to, żeby po prostu pobyć samemu ze sobą.
Czyli nie tylko korytarz, że przechodzi się z sali do sali, tylko jakieś miejsca, gdzie można zabawić się rozmową, nie wiem, chociażby porozmawiać przez telefon w spokoju i posiedzieć przy kawie chociażby.
Dokładnie.
Tak?
No i warto zwrócić na to uwagę, że w momencie, kiedy ten projekt się zaczynał w 2020 roku, mówienie o czymś takim jak pokój wyciszeń to było bardzo niezrozumiałe w środowisku. A w dzisiejszych czasach to już jest norma, że jakiś uniwersytet tworzy u siebie pokój wyciszenia dla studenta, czy specjalne sale, gdzie studenci jakby mogą, jakby no, uniwersytety czy ośrodki akademickie reagują na potrzeby studentów w tych czasach.
A tak już kończąc naszą, powoli naszą dyskusję, chciałam Państwa zapytać o Wasze zdanie. Co jest najważniejsze w tym takim efektywnym udzielaniu wsparcia psychologicznego? I to nie jest pytanie tylko do Pani doktor, jako specjalistki w tym zakresie, ale także do Państwa. Czy my jako społeczeństwo, Wy jako społeczność akademicka, ta wiedza o zdrowiu psychicznym człowieka, o tym, kiedy reagować, kiedy to jest ten moment, że już trzeba, a nie czekać, jest powszechna? Czy wiedza o dostępności do pomocy na uczelniach? Na co powinniśmy teraz w najbliższych latach stawiać? No bo mamy już pewne ścieżki przetarte, ale pewnie jeszcze wiele rzeczy można by było zrobić. Jakie są te potrzeby? Pani doktor, może nie.
Ja myślę sobie, że taką ważną potrzebą, którą obserwujemy, jest budowanie wspólnoty. Że rzeczywiście my to obserwujemy wśród studentów. Nowe technologie oczywiście bardzo nam ułatwiają życie, ale powodują taką pandemię samotności. To też, o czym mówią badania Loneliness Experiment, gdzie badano 55 tysięcy osób w przeróżnym wieku. I ta grupa między 16 a 24 rokiem życia to jest najbardziej samotna grupa. Czyli to są właśnie na ci młodzi dorośli, którzy studiują. Więc budowanie poczucia wspólnoty, przeżywania wspólnie. Mam takie poczucie, że poza naszymi oddziaływaniami, jakie my robimy jako psycholodzy, to jest to, co może robić społeczność akademicka, czyli organizowanie wspólnych takich doświadczeń, przeżyć, koncertów, czy takich sportowych wydarzeń, gdzie my wspólnie przeżywamy to jedno, nie? Łączymy się tymi przeżyciami.
Czyli chce pani powiedzieć, że kiedyś studenci bardziej trzymali się w tej grupie, tak? Grupa robiła jakieś rzeczy poza... uczestniczeniem w zajęciach, też, nie wiem, spotykała się na jakichś imprezach i tak dalej. To jakby pandemia trochę ograniczyła.
Troszkę się to zmieniło i rzeczywiście ja też mam przyjemność prowadzić zajęcia dla studentów i obserwuję takie grupy, gdzie studenci rzeczywiście razem widać, że są bardzo zintegrowani, gdzieś sami mówią, że wychodzą po zajęciach. Ale są też takie grupy, gdzie jest bardzo dużo takich indywidualności i tam trudno, myślę, że jest to budowanie właśnie wspólnoty.
Ale czy można młodym ludziom pomóc? Pani Livio, jak to wygląda z pani perspektywy? Rzeczywiście zauważa pani jako studentka, że tak to po tej pandemii troszkę się porobiło, że ludzie nie są tak zintegrowani w tej chwili w ramach, nie wiem, chociażby jednego roku. Na jednym roku na Politechnice Gdańskiej myślę sobie nawet kilkaset osób może być, prawda, na niektórych kierunkach.
Dokładnie.
Na
dużych kierunkach jest kilkaset osób i faktycznie ta wspólnota troszkę zanikła. Ja też zaczęłam studia w trakcie pandemii i widzę, że już ci, którzy aktualnie przychodzą, te nowe roczniki, jest troszkę lepiej. Mimo wszystko jest bardzo ciężko i my jako samorząd mamy ogromną rolę w tym, żeby tą społeczność budować i żeby te wydarzenia tworzyć, na których oni mogą się faktycznie zintegrować i troszkę sięgnąć do tego, co było kiedyś. Natomiast jest to, myślę, że są to naprawdę lata pracy przed nami.
Mm-hmm. Z perspektywy już tak ogólnopolskiej, patrząc na to wszystko, to tak, nie brzmi to dobrze, prawda? Jak sobie myślimy o tej integracji i temu, że jej brak może po prostu nasilać też problemy w zakresie zdrowia psychicznego, czyli samorząd studencki, parlament studencki, ten projekt będzie pewnie jeszcze chciał lata realizować.
Tak, to prawda. No ja tutaj popieram jak najbardziej moje przedmówczynie. Też warto zaznaczyć, że te ostatnie lata przedefiniowały nam sporo pojęć, to znaczy kiedyś studenci jakby naturalnie czuli się częścią wspólnoty, teraz trzeba budować wydarzenia, które pozwalają tą wspólnotę tworzyć i pozwalać studentom też czuć się częścią tej wspólnoty, ale też zmienia się profil studentów, to znaczy jak wskazują też badania, jak się mówi też o tym dropoucie studentów, który nadchodzi, to warto zaznaczyć, że student to już nie jest ten student, o którym mówiliśmy kiedyś, to znaczy zmienia się też wiek rozpoczynania studiów, zmienia się jakby powód, dla którego studenci idą na studia, więc tych problemów pojawia się wiele problemów nowych, więc naszym wyzwaniem jest tutaj jakby dostosowanie się do
i zauważyć je na czas właśnie.
Tak, i przeciwdziałanie, czy też działanie na rzecz tego, żeby te wspólnoty, które kiedyś by się naturalnie tworzyły, teraz muszą powstawać na bazie czegoś. I tutaj jak obserwujemy też, jeśli chodzi o Trójmiasto, to musimy tworzyć wydarzenia, które pozwolą studentom czuć się studentami,
Integrować to środowisko.
Dokładnie, bo z racji tego, że no też tych ośrodków akademickich jest dużo, tak naprawdę no więcej niż było kiedyś, to też studenci coraz bardziej czują się studentem danego ośrodka niż studentem jako studentem. A my staramy się jakby działać na rzecz tego, żeby student był studentem, a nie studentem jakiegoś wybranego ośrodka. No bo...
Albo kierunku nawet wręcz.
Dokładnie, dokładnie, więc jakby...
Tak.
Żeby staramy się nie polaryzować.
Utożsamiał ze swoją uczelnią i w ogóle ze środowiskiem studenckim.
Dokładnie.
O to chodzi, tak?
Staramy się jakby sprawiać, żeby to społeczeństwo się też nie polaryzowało, tylko jeszcze bardziej łączyło.
Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Moimi gośćmi byli dr Agata Różniak-Lubocka, terapeutka, psycholog z Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Liwia Karwat, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.
Dziękuję.
I Wojciech Tomaszewicz z Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę. Radiowo, naukowo.